Kontynuujemy list do Kolosan i przeczytajmy drugi rozdział, pierwszych pięć wersetów. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was i tych, którzy są w Laodycei, i tych wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście, aby zostały zachęcone ich serca, zjednoczone w miłości i ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga, Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszę się, widząc wasz porządek i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. Więc tydzień temu zobaczyliśmy, jaki cel przyświeca apostołowi Pawłowi w jego służbie dla Kościoła. Zobaczyliśmy, że apostoł Paweł chce widzieć każdego człowieka doskonałym, tak, w Chrystusie. Doskonałym, czyli dojrzałym, duchowo dojrzałym, mającym zrozumienie, mającym właściwe poznanie osoby Pana Jezusa Chrystusa. I do tego apostoł dąży. Zobaczyliśmy też, to jest jego globalny cel dla wszystkich kościołów, dla wszystkich wierzących, bez znaczenia, gdzie oni są. Natomiast też jest to, zobaczyliśmy, jak apostoł Paweł rozumie Boże Słowo, co dla niego Boże Słowo oznacza, bo to mogą być różne definicje generalnie, ale zobaczyliśmy, że apostoł Paweł rozumie Słowo Boże przez, czy też streszcza to, co Boże Słowo mówi w haśle: Chrystus w was, nadzieja chwały. Czyli generalnie dla niego Słowo Boże to Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie. I to głosi, tak go naucza, w tym duchu napomina, ale też i Chrystusa zwiastuje. I dzisiaj chciałem, żebyśmy właśnie skupili się na tych kolejnych wersetach, żebyśmy zobaczyli te pomniejsze cele, bo ten globalny cel ma mniejsze cele, prawda? Trzeba je to rozbijać na konkretne cele pomniejsze, spersonalizowane, tak jak powiedziałem tydzień temu. Tak samo apostoł Paweł ma pewne spersonalizowane cele dla Kolosan, dla Laodycejczyków, czy dla tych wszystkich, którzy go nie poznali osobiście. Więc chciałem, żebyśmy się skupili na tych pięciu wersetach i zobaczyli, czego ciekawego, dobrego, pożytecznego możemy się nauczyć z tych wersetów. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są wielkie zmagania Pawła. W pierwszym wersecie apostoł Paweł napisał właśnie: chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was i tych, którzy są w Laodycei, i tych wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Więc apostoł Paweł pokazuje swoim adresatom, że to, co robi, to, co wykonuje, tą pracę, tą służbę, jaką wykonuje, to nie jest, można powiedzieć, bułka z masłem, to nie jest spacerek, to nie jest droga, prawda, z górki, ale to jest coś, co wymaga wielkiego zmagania. Wielkie zmagania wymagają wielkiego wysiłku, wiele pracy. Tak jakby człowiek szedł przez błoto, prawda? Pierwszy krok to może zrobić dobry, ale później to już się robi ciężej. Z każdym kolejnym krokiem to jest dużo ciężej. Więc tutaj apostoł Paweł mówi o swojej pracy, że to są wielkie zmagania. Tak postrzega swoją służbę na rzecz Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, i konkretnie względem Kolosan, Laodycejczyków, czy tych wszystkich, którzy go nie poznali osobiście. Ale dlaczego apostoł Paweł o tym mówi? No powód jest w czwartym wersecie, tak mi się wydaje. I ten werset mówi: mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. To znaczy, że apostoł Paweł ma ogromną ilość pracy, ponieważ jest ogromna ilość zwodzicieli, którzy tej pracy mu dostarczają. Gdyby nie było zwodzicieli, nie trzeba by było aż tyle pracy. Więc są ludzie, którzy próbują zwodzić wierzących. Dlatego apostoł Paweł między innymi ostrzegał starszych zborów w Efezie, kiedy spotkał się z nimi, jest o tym mowa w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, i mówi im: ja wiem, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy zwodnicze, aby pociągnąć za sobą uczniów. Więc to nam pokazuje, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest pod ciągłymi atakami. Z zewnątrz, jak i z wewnątrz. Jest ciągła presja na wierzących i dlatego jest nieustanna walka. Zawsze będą jakieś drapieżne wilki, które chcą się pożywić owcami. I jest to stałe, niezmienne zagrożenie. Więc apostoł Paweł o tym napisał do Kolosan, o tym swoim wielkim zmaganiu w kontekście właśnie tych zwodzicieli, ponieważ ci prawdopodobnie nie zdawali sobie w ogóle sprawy z takich rzeczy, z jego wysiłków na ich rzecz. Nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo Paweł jest zaangażowany w służbę względem nich. Przecież on był daleko od nich, ponadto był w więzieniu. Więc generalnie nie widzieli go w ogóle, tak? Tylko być może coś tam o nim słyszeli. Więc te wielkie zmagania apostoła Pawła, one nie dokonują się tutaj z przodu, prawda, na nabożeństwie, one dokonują się gdzieś za kurtyną, z tyłu sceny. Są to rzeczy, których nie widać. Są to rzeczy, które apostoł Paweł załatwiał pomiędzy sobą a Epafrasem. Na przykład, ponieważ Epafras był tą osobą, która zakładała zbór w Kolosach i która była też zaangażowana w zakładanie zboru w Laodycei. Więc Epafras był tym, który przekazywał Ewangelię, który działał w tamtym kościele czy tamtych kościołach i prawdopodobnie no, też działał w takim otoczeniu, że też byli ludzie, którzy próbowali wypaczać Ewangelię, którzy zwodzili innych. Więc on też musiał mieć pomoc odpowiednią dla siebie. Musiał mieć pomoc w postaci apostoła Pawła, więc na pewno była komunikacja pomiędzy nimi. Apostoł Paweł wspierał Epafrasa, to był członek jego zespołu, więc chciał wiedzieć, co się dzieje, jaki jest postęp w Kolosach czy w Laodycei. Chciał po prostu, modlił się o nich, prawda? Więc chciał wiedzieć, jak to wygląda, z jakimi problemami się zmagają. Więc tego nie widać normalnie, ponieważ to dzieje się w ukryciu. Jest to coś, co jest właśnie jest zakryte przed publicznością, ale to się dzieje. To się dzieje. Takie rzeczy dzieją się w zborach generalnie. Ludzie tego nie widzą, tak wierzący, bo to się dzieje na właśnie w zakryciu przed nimi. Tak. To nie jest specjalnie zakrywane, ale po prostu no, każdy ma jakieś tam swoje życie, swoje obowiązki i nie widzi pewnych rzeczy, czy nie wie. Jakiś czas temu usłyszałem pewną historię z pewnego dużego zboru. Tam był młody pastor młodzieżowy i pewnego razu po niedzielnym nabożeństwie jeden z takich zatroskanych braci z tego zboru podszedł do tego pastora młodzieżowego i zadał mu pytanie: bracie, czy ty masz tyle pracy, żeby te 40 godzin tygodniowo wypracować? Tak? Więc widział tego pastora no, raz w miesiącu, jak głosił kazanie, bo też inni byli, którzy głosili. Więc no, powstało naturalne pytanie, no, czym ten człowiek się zajmuje, skoro głosi tylko raz w tygodniu, a przecież przygotowanie kazania to jest godzina, dwie max, prawda? Więc co on robi przez cały tydzień? A ten człowiek nie wie, że ten młody pastor po prostu nie dosypia, bo ma tyle obowiązków, o których inni nie wiedzą, bo są rzeczy, które się dzieją jakby za kurtyną. Więc apostoł Paweł pokazuje Kolosanom, że wokół nich odbywa się ciągła walka, ciągłe zmaganie. Jest to walka o serca i umysły tych Kolosan. Są ludzie, którzy chcą ich zwieść, aby mieć z nich korzyść. Dlatego apostoł Paweł, czyli ten dobry, musi zmagać się, musi pracować, aby serca wierzących pozostały przy Chrystusie. Musi pracować nie tylko aby te serca i umysły wierzących zostały przy Chrystusie, ale żeby w nim zakorzenione, żeby w nim ugruntowane. A to wymaga ciągłej pracy. To wymaga ogromnego wysiłku. I apostoł Paweł właśnie wie, jak wiele wysiłku musi poświęcić, żeby pomóc Kolosanom, Laodycejczykom czy innym. Paweł mówi takie słowa w drugim liście do Koryntian. Odkrywa trochę swoją służbę w trudzie i znoju. Mówi o swojej służbie, jak jego służba wygląda. W trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach na zimie i w nagości, poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie zgromadzenia, wszystkie zbory. Kto słabnie, a ja nie słabnę. Kto wywołuje skandale, a ja nie płonę. Więc to nie jest tylko to, że on jest zaangażowany jakby w sposób fizyczny, że pisze listy, czy spotyka się z wysłannikami ze zborów, czy omawia jakieś sprawy, ale po prostu on jest zaangażowany osobiście. To go dotyka osobiście, on to przeżywa. Bezsenne noce. Troska ciągła. Tak? Jeśli ktoś słabnie, to on to odczuwa. Jeśli ktoś wywołuje skandale, to apostoł Paweł też cierpi z tego powodu, więc widzimy, że to jest po prostu bycie częścią żywego organizmu i jeżeli jeden członek cierpi, to reszta też z nim cierpi. Dlatego służba, jaką apostoł Paweł wykonywał, to wielkie zmaganie. Mimo, że nie jest z nimi ciałem, tak, nie jest z nimi na miejscu, to jednak jest z nimi duchem i pracuje bardzo mocno, aby odnieśli korzyść. Więc tak wyglądała służba apostoła Pawła. Druga rzecz, cel Pawła. Więc apostoł Paweł wykonuje ogromną pracę, ma wielkie zmaganie odnośnie Kolosan, ale po co, w jakim celu? Więc kolejne wersety, drugi i trzeci, aby zostały zachęcone ich serca, zjednoczone w miłości i ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga Chrystusa, w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Trudny fragment, tak, trudny fragment, ale to postaram się go jakoś tam rozpakować. Więc co apostoł Paweł chce osiągnąć poprzez swoje wielkie zmagania? Jaki cel chce osiągnąć, jeśli chodzi o Kolosan, Laodycejczyków, czy wszystkich tych, którzy nie poznali go osobiście? No apostoł Paweł chce, aby ich serca były zachęcone. To jest prosto, oczywiście jest napisane, aby zostały zachęcone ich serca. Tak? To znaczy, że chce, aby ci wierzący byli zachęceni. Więc to jest cel apostoła Pawła, a na ten cel można patrzeć, czy też trzeba patrzeć jako na skutek czegoś. Żeby był skutek, musi być jakaś przyczyna. Przyczyna prowadzi do skutku, więc jeżeli ich serca mają być zachęcone, to musi być ku temu najpierw jakaś przyczyna, musi być jakiś powód, który daje tą zachętę. I o tej przyczynie apostoł Paweł mówi w dalszej części tego fragmentu. Więc co według Pawła ma przyczynić się do tego, że jego adresaci zostaną zachęceni? No tutaj pojawia się w naszym tłumaczeniu słowo zjednoczone. I to słowo, jeśli chodzi o gramatykę, to czasowo jest wcześniejsze do zachęcenia. Czyli jakby przyczyną jest to słowo, które jest przetłumaczone jako zjednoczone, a skutkiem jest zachęta. I druga rzecz jest taka, że to słowo może być przetłumaczone, to słowo zjednoczone, tutaj wygląda jak przymiotnik w Grece to jest czasownik, no ale to trzeba jakoś oddać, tak? Więc, czy też nie słów raczej, biorąc pod uwagę gramatykę polską. Więc to słowo też może być przetłumaczone jako pouczeni, poinstruowani. Więc jak mamy kilka możliwości, tak? Te greckie słowa mają to do siebie, że czasami jest kilka możliwości, kilka znaczeń. I teraz kontekst od kontekstu zależy, jakie znaczenie będzie najlepsze. Więc mamy tutaj możliwość albo połączeni, zjednoczeni czy złączeni, połączeni ze sobą razem, albo pouczeni, poinstruowani. I są wersety, na przykład Efezjan 4 rozdział 17 bodajże, gdzie jest mowa o ciele Pana Jezusa Chrystusa, który jest, składa się z różnych tam ze ścięgien, które są ze sobą połączone, więc no, w tym kontekście to słowo jest jasne, czy kontekst jasno wskazuje, że to ma być połączenie, zjednoczenie, złączenie ze sobą. Więc to kontekst jakby wskazuje, jakie słowo użyć. I patrząc na słowa, jakie się pojawiają w tym kontekście, w tym wersecie, to wydaje mi się, że słowo pouczeni, poinstruowani tutaj bardziej pasuje. Tak? Więc ta zachęta będzie wynikała z tego, że zostali pouczeni do miłości, czy o Bożej miłości, pouczeni ku zrozumieniu tajemnicy, którą jest Chrystus. I patrząc właśnie dalej na kontekst, to widzimy, że jakie słowa się tam pojawiają. Tak? Mamy pewność zrozumienia, mamy poznanie tajemnicy, mamy skarby mądrości i poznania. I też biorąc pod uwagę wcześniejsze wersety, gdzie apostoł Paweł mówi o zwiastowaniu, napominaniu, o uczeniu Chrystusa, no to wydaje się, że kontekst właściwy dla tego słowa to jest pouczeni, poinstruowani. I ono będzie nam wyjaśniało, na czym polegają te wielkie zmagania apostoła Pawła. Oczywiście być może apostoł Paweł zamierzył dwuznaczność. Nie można tego wykluczyć, dlatego użył właśnie tego słowa. Ale dla osobiście bardziej pasuje słowo pouczeni, poinstruowani, ale to moje zdanie, tak? Więc trzeba dokonać analizy i samemu zdecydować, co według kontekstu bardziej pasuje. Zatem jak apostoł Paweł chce osiągnąć cel, którym jest zachęcenie serc jego adresatów? Najprościej mówiąc, poprzez nauczanie Chrystusa, który jest objawioną tajemnicą Boga i w którym są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. To znaczy, że apostoł Paweł jest zdeterminowany, aby nauczać całej woli Bożej. To jest wszystkiego, co jest powiązane z Chrystusem i z Jego krzyżem, tak najprościej mówiąc. To, czego Jego adresaci potrzebują, to wyłącznie Chrystus. Taki, jaki został objawiony przez Ojca w Słowie Bożym. A apostoł Paweł jest odpowiedzialny za to, żeby takiego właśnie Chrystusa im pokazać. Aby takiego właśnie Chrystusa ich nauczyć. Dlatego apostoł Paweł będzie ich uczył o miłości Boga do nich okazanej w Chrystusie Jezusie. Będzie ich uczył całego bogactwa zrozumienia Chrystusa, żeby mogli dojść do pełnego poznania tej tajemnicy Boga, którą jest Chrystus i w którym jest wszystko, co jest do zbawienia potrzebne. Jest tam ukryte, prawda, jako skarb mądrości i poznania. Więc on robi to po to, żeby oni byli dojrzali, żeby doszli do tej duchowej dojrzałości. Czyli tym samym widzimy, że apostoł Paweł dąży do tego, aby jego adresaci byli zachęceni w swoich sercach do kogo? Do Chrystusa. W Chrystusie. Przez Chrystusa. Do krzyża Chrystusa. Krzyżem Chrystusa, w krzyżu Chrystusa, tak? Więc apostoła Pawła nie interesuje nic innego, jak nauczanie Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. I trzecia rzecz. Radość Pawła. Można zadać pytanie, ale dlaczego ten apostoł Paweł tak się zafiksował na tym Chrystusie i na jego krzyżu? Więc przeczytajmy kolejne wersety. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszę się, widząc wasz porządek i niewzruszoność waszej wiary w Chrystusa. Więc apostoł Paweł jest w więzieniu. W Kolosach nigdy nie był. Nigdy nie odwiedził tego zboru, tak samo jak tego w Laodycei, a mimo to widzi pewne rzeczy, które są w Kolosach. Widzi ich porządek i niewzruszoność ich wiary w Chrystusa. To znaczy, że mimo fizycznej nieobecności, to wie dokładnie, co tam się dzieje. Czyli mamy potwierdzenie tego, co mówiłem w pierwszym punkcie. Są pewne rzeczy, które dzieją się jakby poza sceną. Tak, jest pewna komunikacja. I apostoł doskonale wie, co tam się dzieje. Jaka jest sytuacja w zborze w Kolosach. To go interesuje, to go obchodzi. On jest zaangażowany. Docierają do niego różne informacje. I dlatego napisał, że cieszy się właśnie, widząc ich porządek i niewzruszoność wiary w Chrystusa. Co apostoł Paweł ma na myśli poprzez porządek? No to samo słowo jest użyte w 1 Koryntian 14:40. Jest tam mowa o nabożeństwie. Wszystko niech się dzieje godnie i według porządku. Więc kiedy apostoł Paweł mówi o porządku podczas nabożeństwa, to ma na myśli, żeby nabożeństwo odbywało się według określonych zasad, w pewnych ramach, żeby była pewna kolejność, pewien porządek, żeby to przynosiło korzyść, a nie ograbiało wierzących z błogosławieństwa. Ma to służyć temu, że podczas nabożeństwa jest porządek, który generalnie służy uczestnikom tego nabożeństwa. I wydaje się, że to samo ma apostoł Paweł na myśli, kiedy odnosi się do zboru Kolosan. Tu nie chodzi o jakikolwiek porządek, prawda? Bo mogą być różne porządki. Zamordyzm tak zwany też jest jakimś porządkiem, tak? Ale nie chodzi o to, że nie każdy porządek daje Pawłowi radość. Porządek, z którego cieszy się Paweł, to porządek według Bożej mądrości, według Bożego zamysłu, odzwierciedlający Boże działanie, Boży charakter, czy Ewangelię. To dla niego jest pewien porządek, z którego się cieszy. Więc to, co można powiedzieć, odnosi się do nabożeństwa, to też można przenieść na grunt całego zboru. Jest tam porządek, do którego wszyscy się stosują, którego też pilnują, bo jest dobry. Tak? Nie wiemy jak ten porządek, na czym on polega, tego nam apostoł Paweł nie mówi, ale generalnie widać, że jest tam pewien porządek, z którego czerpią ci wierzący korzyść, który jest pożyteczny dla nich. Możemy jakby dla równowagi to pomyśleć o zborze, gdzie nie było tego porządku, na przykład zbór w Koryncie i na podstawie pierwszego i drugiego listu do Koryntian. I tam na nabożeństwie panował nieporządek. W jaki sposób? No w taki sposób, że były osoby, które nawijały w tych językach niezrozumiałych. A jak ktoś nawija w tych niezrozumiałych językach, to drugi nie buduje się, bo nic nie rozumie. I ci ludzie nawijali, tak, bo myśleli, że to jest super duchowe. A apostoł Paweł skorygował ich, powiedział, to nie jest super duchowe, to jest super cielesne, jeżeli nie przynosi to korzyści innym. Dlatego musi być pewien porządek, jeżeli oczywiście nie zabrania, tak, ale musi być na przykład, jeżeli ktoś mówi językami, to niech mówi jeden, czy tam do jeden, drugi, trzeci, ale niech jakoś wykłada, bo jeżeli nie ma wykładu, to nie ma sensu mówić. Więc jest pewien porządek i ten porządek ma przynosić pewną korzyść. Więc tak samo, jeśli chodzi o zbór. Jest potrzebny porządek, który przynosi korzyść wierzącym, wszystkim wierzącym. A gdy nie ma porządku, no, to wilki harcują. Tak, to wilki harcują. I druga rzecz, którą apostoł Paweł widzi u Kolosan i z której się raduje, to niewzruszoność ich wiary. I co apostoł ma na myśli przez tą niewzruszoność wiary w Chrystusa? No niewzruszoność nie oznacza ślepą wiarę przede wszystkim. Takie, że mamy tutaj tych wierzących w Kolosach, oni mają takie klapki na oczach, oni nic nie widzą dookoła, po prostu wszelkie argumenty, jakie się pojawiają, to oni odrzucają, bo mają klapki na oczach i po prostu to jest taka ślepa wiara, która nie jest w żaden sposób racjonalna, która nie ma żadnego uzasadnienia, więc można powiedzieć takie klapki na oczach. Nie, apostoł Paweł ma co innego na myśli. Wiara Kolosan jest powiązana, czy też wynika z solidnego fundamentu, solidnej podstawy, jaką mają. A ponieważ mają solidną podstawę, to ona jest niewzruszona, jest stabilna. To słowo niewzruszona oznacza coś uczynionego solidnym, stabilnym lub może też oznaczać mur, który jest gruby. Tak? Wtedy ma siłę nośną, ma jakby jest w stanie ponieść pewien ogromny ciężar. I w tym sensie to jest niewzruszona wiara. Jest to wiara w Chrystusa, która jest właśnie niewzruszona. Oni otrzymali wynikająca z dobrych podstaw, z dobrego fundamentu, z dobrej nauki, którą otrzymali. Więc żeby taką była, żeby wiara była niewzruszona, to trzeba mieć poznanie Chrystusa oraz doświadczenie Jego mocy. Te rzeczy idą ze sobą w parze, więc ich niewzruszoność nie polega na tym, że oni są ślepi, tak, zamknęli swój umysł na wszelkie racjonalne argumenty. Nie. Oni usłyszeli nauczanie o Chrystusie, Oni je zrozumieli i mają dobrą podstawę do tego, żeby chlubić się, można powiedzieć, w Chrystusie. Nie boją się konfrontacji, bo są pewni tego, w co uwierzyli. Więc nie zamykają się, ale są otwarci, można powiedzieć. Więc apostoł Paweł cieszy się, widząc ich porządek i niewzruszoną wiarę w Chrystusa. I jest to szczególnie istotne, że są ludzie, którzy ich niepokoją swoją fałszywą nauką. Dlatego można powiedzieć, że taki porządek oraz niewzruszoną wiarę apostoł Paweł chciałby widzieć wszędzie. Jest to coś, co sprawia mu radość. Przez to wie, że jego wielkie zmagania nie idą na marne. Jest sens w tym, co on robi. Wierzący mają porządek w zborze, ale też ich wiara w Chrystusa jest niewzruszona. Więc to jest ogromna zachęta. Musiała być ogromna zachęta dla apostoła Pawła. Dlatego Kolosanie są dla niego zachętą. Więc jak to zastosować? No zbór w Kolosach pokazuje nam, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa, czy też zbór, no nie funkcjonuje w próżni. Była, jest i będzie presja na Kościół, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz. Będą się pojawiać różne nauki albo jacyś ludzie, którzy będą próbować przemycić do Kościoła coś albo wypromować siebie w jakiś sposób w Kościele, żeby pociągnąć innych za sobą. Dlatego to, z czym się zmagali Kolosanie, jest tym samym, z czym zmaga się bardzo wiele zborów dziś, współcześnie na świecie. Powiedziałem nawet, że problem jest dużo poważniejszy. Dlaczego? Bo mamy kochany internet. Tak, mamy bazę, platformę, gdzie jest wszystko. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. I jest w naszej części świata jest powszechnie dostępny. Dlatego nie mogę powiedzieć, że to jest złe całkowicie, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest całkowicie dobre, ale to trzeba, no jest to platforma, gdzie znajdują się zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Dlatego dobrze jest nauczyć się rozróżniać pomiędzy dobrymi i złymi nauczycielami Bożego Słowa. Kilka dni temu przeczytałem, że generalnie jest problem, o tym pewnie też już słyszeliśmy, z tak zwanymi fake newsami, czyli fałszywymi wiadomościami. I rozwój sztucznej inteligencji dostarcza narzędzia, aby kreować jeszcze lepsze i bardziej realistyczne fake newsy. I są kraje zainteresowane tym, żeby używać takich narzędzi do tego, żeby destabilizować sytuację swoich sąsiadów na przykład albo wewnątrz swojego kraju. Dlatego na przykład w Finlandii uczy się już chyba dzieci w szkole podstawowej rozróżniania pomiędzy fałszywymi wiadomościami a prawdziwymi. Daje się pewne narzędzia, żeby te dzieci umiały rozróżnić, co jest prawdą, a co fałszem, co jest rzeczywistością, a co jest wykreowane. I to samo dotyczy, myślę, Kościoła i wierzących też. Chcąc, nie chcąc, musimy. Tak? Chcąc, nie chcąc, musimy nauczyć się rozpoznawać fałszywą naukę. Tyle, że czasami no jest tak, że możemy nie mieć wystarczającego poznania, żeby móc to zrobić. Prawda? Bo żeby rozpoznać, czy nauka jest fałszywa, no to trzeba dobrze znać tę prawdziwą, tę ortodoksyjną naukę. A to nie zawsze w przypadku młodych wierzących, no jest możliwe. Dlatego warto się przyjrzeć nauczycielowi, czyli osobie, która promuje jakieś konkretne nauczanie i porównać tę osobę z apostołem Pawłem. Tak? Ponieważ apostoł Paweł jest dobrym reprezentantem Pana Jezusa Chrystusa, dlatego dobrze jest porównywać albo z Chrystusem, albo z apostołem Pawłem. I zadać można sobie takie pytania na przykład. Jaki jest cel tej osoby? Co ta osoba chce osiągnąć, która promuje jakieś nauczanie, chce nas do czegoś zachęcić? Apostoł Paweł jasno na przykład mówi o sobie, że on chce zachęcić wierzących. Do kogo? Do Chrystusa. Nic innego go nie interesuje, ale chce, żeby oni byli zachęceni Chrystusem. Nie jest zainteresowany odniesieniem własnych korzyści, właśnie kosztem Kolosan. On szczerze, prawdziwie pragnie ich dobra. Drugie pytanie. Czym chce zachęcić? Co takiego właśnie promuje? Apostoł Paweł był skoncentrowany, można powiedzieć, zafiksowany wyłącznie na Chrystusie i na jego krzyżu, ponieważ rozumiał, że właśnie w Chrystusie są ukryte skarby mądrości i poznania dla uczniów Chrystusa. Więc chciał zachęcić Chrystusem. W 1 Koryntian, w 2 rozdziale apostoł Paweł mówi, że postanowił między Koryntianami nie umieć nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. A kiedy spotkał się ze starszymi zboru w Efezie, powiedział im, że nie uchylał się głosić im całą wolę Bożą. A tą wolą Bożą jest Chrystus. Więc czym chce zachęcić? Co jest właśnie, co jest istotą tej osoby? I ostatnie pytanie, na przykład, do czego prowadzi ta zachęta? Jakie są jej skutki? Widzimy, że wysiłek apostoła Pawła nie poszedł na marne. Zbór w Kolosach w obliczu różnych nauk, zwodzicieli, którzy się pojawiali, funkcjonował w określonym porządku. Nie dał sobie, można powiedzieć, w kaszę dmuchać, a wiara Kolosan w Chrystusa była niewzruszona, była stabilna. Oni byli w stanie dać odpór. Więc tak mamy trzy podstawowe pytania, właśnie kwestie, jakie powinniśmy postawić, zbadać. I to może nam pomóc w rozeznaniu, czy ktoś promuje dobre treści, czy złe treści. Oczywiście to nie są jedyne pytania, tych powinno być więcej, ale na tym etapie to są takie podstawowe, trzy podstawowe pytania. Cel, co tak promuje i jakie są skutki tego. Dobrze jest postawić te pytania też samemu sobie. Tak, samemu sobie, żeby móc zweryfikować siebie też i zobaczyć, czy sami odzwierciedlamy postawę apostoła Pawła. Tak, bo to mówimy, tak, oczywiście całe zło jest na zewnątrz, a tutaj to my jesteśmy idealni. Nie, my też jesteśmy grzesznikami, możemy mieć złe priorytety, złe postawy, złe cele. Dlatego dobrze jest te pytania sobie postawić sobie sami, zweryfikować się z apostołem Pawłem. Jakie mam cele? Czy moim pragnieniem jest zachęcenie innych wierzących do Chrystusa? Czy może chcę ich zachęcić do siebie samego? Po to, żeby w jakiś sposób ich skubnąć potem. Albo żeby móc korzystać właśnie z liczb, tak, statystyk, bo jakby funkcjonujemy w takiej kulturze, że liczby przemawiają. Im więcej wyznawców ktoś ma, to znaczy, że to bardziej prawdziwe. No niekoniecznie, to tak nie zawsze działa. Jakie są skutki mojego działania? Do czego to prowadzi? Bo jeśli tego nie zrobimy, tak, nie zweryfikujemy siebie, to będziemy szkodzić sobie, ostatecznie będziemy szkodzić zborowi, ale później i ostatecznie sobie. Więc warto zadać sobie pytanie, gdzie jestem? Czego oczekuję? Czego pragnę? Do czego dążę? A jeżeli to te rzeczy nie są zgodne z tym, co apostoł Paweł nam pokazuje, to powinniśmy zacząć od opamiętania. Od pracy nad tym, żeby to zmienić i mieć właściwą postawę. I ostatnia rzecz. Apostoł Paweł cieszył się, widząc porządek Kolosan i niewzruszoność ich wiary w Chrystusa. I trzeba powiedzieć, że to są bardzo dobre rzeczy. My często nie doceniamy porządku. Tak? Ale te rzeczy, porządek i niewzruszoność wiary, one są ze sobą powiązane i są to rzeczy bardzo potrzebne zborom. Nam też. Dlaczego? Jest bardzo prosty powód. Ponieważ porządek i niewzruszoność wiary w Chrystusa wymiatają ze zborów osoby, które delikatnie mówiąc mają złe intencje. To jest taka pierwsza przeszkoda, pierwsza fortyfikacja zboru, która jak przychodzi jakiś może wilk, drapieżnik, czy to bezpośrednio, czy w owczej skórze, to widząc porządek i niewzruszoność wiary, to on zdaje już sobie sprawę, już wie, że nie narozrabia tutaj. Że bardzo trudno jest coś tutaj wskórać, więc nie chcę tracić czasu, idzie gdzieś indziej. I mogę powiedzieć osobiście, że na przestrzeni tej dekady tutaj ponad w Legionowie to zdarzyło się, że, że sam fakt, słuchajcie, że sam fakt, że mamy jakiś regulamin, nie jakiś, ale taki no, regulamin zboru, czy wyznanie wiary, i to pewne rzeczy porządkuje, to już odstraszał ludzi, którzy no, nie byli w stanie, czy nie byli chętni do tego, żeby się podporządkować w jakiś sposób, poddać, żeby zafunkcjonować w grupie. Oni byli po prostu zainteresowani swoimi własnymi rzeczami i to stało im na przeszkodzie. Dlatego widzieli, że tutaj nie ugrają za wiele i szli gdzieś indziej. Więc to są bardzo dobre rzeczy. Być może właśnie nie zdajemy sobie sprawy, jak to ważne jest, bo to się trochę dzieje na zapleczu, ale to są ważne rzeczy. Dlatego porządek i niewzruszona wiara właśnie są taką pierwszą linią obrony zboru przed takimi osobami, które no delikatnie mówiąc mają złe intencje. Dlatego módlmy się, żeby też nasz zbór, ale też i inne zbory właśnie miały ten porządek, ten Boży porządek i właśnie żeby wierzący mieli tą niewzruszoną wiarę w Chrystusa, żeby mogli właśnie dawać odpór, żeby to była pewna taka ten filar, podstawa, ta pierwsza linia obrony, że nie trzeba w zasadzie nic robić. Ktoś widząc te rzeczy i po prostu wie, że nie namiesza. To idzie w inne miejsce. No. Więc kończąc, już ostatnia rzecz. Patrzmy na apostoła Pawła, uczmy się od niego. Co jest dla niego najważniejsze? Chrystus. Potem Kościół. I na końcu on sam. I to jest ta piramida właściwa. Tak? Więc weryfikujmy swoje serca. Weryfikujmy siebie, żebyśmy właśnie odzwierciedlali też te priorytety. Chrystus, Kościół, później ja. Amen. Pomódlmy się.